Dzień dobry. Zapraszam na specjalny podcast Polityki Insight, w którym nasi analitycy i eksperci opowiadają o rosyjskiej napaści na Ukrainę, przybliżają wojskową sytuację, a także mówią o międzynarodowych i polskich reakcjach na zbrojny konflikt. Zastanawiamy się również, jak wojna wpłynie na światowy układ sił i gospodarcze relacje. Ja nazywam się Ryszard Łuczyn i zapraszam na dzisiejsze wydanie Stanu Wojny. Jest poniedziałek, 13 czerwca. W dzisiejszym odcinku Stanu Wojny przyjrzymy się sytuacji na froncie walk oraz za nim, gdzie ukraińska partyzantka stawia opór najeźdźcy. W drugiej części rozmowy podyskutujemy o spodziewanej niebawem decyzji w sprawie przyznania Ukrainie statusu państwa kandydującego do Unii Europejskiej i wizytom europejskich liderów w Kijowie, które towarzyszą dyskusji na ten temat. Na froncie wojny w Ukrainie trwają intensywne walki, jednak kontrola nad terytorium nie zmienia się w istotny sposób. Rosjanie powoli naciskają wokół Siewierodoniecka, Ukraińcy zdobywają wioski w okolicach Chersonia, a na północ od Charkowa front przesuwa się to nieco w jedną, to nieco w drugą stronę. Eksperci wskazują, że znaleźliśmy się w fazie wojny na wyczerpanie, w której Rosjanie usiłują zdobyć przewagę dzięki potężnym ostrzałom artyleryjskim. Z doktorem Piotrem Łukasiewiczem z Działu Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych porozmawiam o najnowszych wydarzeniach na froncie i o działaniach ukraińskiej partyzantki na terenach okupowanych przez Rosjan. We wstępie do rozmowy naszkicowałem nieco sytuację na froncie, zrobiłem to jednak bardzo ogólnie, więc na początek chciałbym Cię poprosić o to, byś nieco dokładniej opisał sytuację.
Sytuacja, zwłaszcza w tym tak zwanym kotle donbaskim, w której toczą się niezwykle ciężkie walki o Siewierodonieck i inne miejscowości wokół tego około 100-tysięcznego miasta, wydaje się z dostępnych nam danych bardzo ciężka, zwłaszcza dla strony ukraińskiej, która jest poddana takim miażdżącym nawałom artyleryjskim ze strony Rosjan. Rosjanie ostrzeliwują zarówno pozycje poza miastem wojsk ukraińskich, jak i również prowadzą natarcia uliczne, posuwające się dość powoli, ale jednak systematycznie ku powiększaniu tego obszaru kontrolowanego przez Rosjan. Tam mówi się czasami o tym, że Rosjanie postępują dziennie od 300 do 500 metrów wręcz w poszczególnych kwartałach mieszkalnych tego miasta. Wiemy, że Ukraińcy zdecydowali się głównie bronić w takim kompleksie przemysłowym wokół zakładów chemicznych Azot w zachodniej części Siewierodoniecka. Tam koncentruje się walka. Rosjanie postępują powoli, wypierają Ukraińców z tych obszarów. Ukraińcy w sposób mniej lub bardziej zorganizowany starają się albo utrzymać, a przede wszystkim wycofać się za rzekę Doniec do takiego bliźniaczego miasta Siewierodoniecka, czyli do Lisyczańska, leżącego po zachodniej stronie Dońca. Przez taką rzekę jak Doniec można się przede wszystkim przedostać mostami. Do niedawna w Siewierodoniecku były trzy mosty łączące oba te bliźniacze miasta, jak wspomniałem, Lisyczański i Siewierodonieck. Rosjanom udało się zniszczyć już dwa z trzech dostępnych mostów, co dość dramatycznie ogranicza możliwości i ucieczki cywilów spod bombardowań rosyjskich właśnie na zachodnią stronę Dońca, ale również utrudnia wojskom ukraińskim sprowadzanie amunicji, zaopatrzenia dla wciąż jeszcze walczących tam stron. Ten jeden most, który zresztą też Rosjanie usiłują zniszczyć przy pomocy nie tylko ostrzałów artyleryjskich, ale również dość intensywnie działa tam lotnictwo rosyjskie. To jest też tak jakby charakterystyczna cecha tego etapu wojny, że Rosjanie śmielej, sprawniej, w sposób lepiej zorganizowany używają swojego lotnictwa, no bo też to lotnictwo może startować z terenu Rosji po prostu, z terenów już zajętych przez Rosjan. W pobliżu leży w zasadzie granica Rosji, więc te operacje powietrzne są nieco składniejsze, nieco lepiej zorganizowane przez Rosjan i skoordynowane z uderzeniami lądowymi, co sprawia, że rozmawiamy o Siewierodoniecku jako miastu, które wciąż się broni, ale które prawdopodobnie, jeśli sytuacja będzie wyglądała tak jak dzisiaj, wczoraj, w poprzednich dniach, zostanie, no, powiedzmy w ciągu tygodnia opanowane całkowicie przez Rosjan.
A jeśli tak się stanie, oby nie, to jednak też to niszczenie mostów, o którym wspomniałeś, rozumiem, że radykalnie utrudni Rosjanom pójście dalej.
Tak, to jest rzeczywiście obosieczna taktyka, no bo żeby przejść przez Doniec, na przykład, żeby zajmować Lisyczańsk, powinni mieć mosty. Rosjanie mają złe doświadczenie z budowaniem mostów pontonowych z przeprawami przez Doniec. Około 10 maja, no nie byliśmy bezpośrednio świadkami, ale widzieliśmy efekty próby przeprawy przez Doniec dwóch batalionów pancernych, które zostały rozgromione przez artylerię ukraińską. Rosjanie po prostu popełnili błąd, spiesząc się z tą przeprawą i kolumny pancerne zostały skupione w takim przyczółku nad Dońcem i rozbite przez artylerię ukraińską. Był to 10-11 maja, czyli mija już miesiąc od ostatniego wielkiego, można powiedzieć, zwycięstwa ukraińskiego. Od tej pory Rosjanie już nie popełniają, przynajmniej na razie nie popełniają takiego błędu i nie próbują przejść, przynajmniej w okolicy Siewierodoniecka, przez rzekę. Rosjanie prowadzą również natarcie od północnego wschodu w kierunku Donbasu, miejscowość Izium, o której rozmawiamy w zasadzie już od 2 miesięcy, i kierunek Izium-Słowiańsk również jest tym obszarem, obecnie stał się obszarem takiej kolejnej ofensywy rosyjskiej. Rosjanom udało się skoncentrować duże siły, dość duże ilości wojska i artylerii na tym kierunku i wracają do taktyki, można powiedzieć, odcinania Donbasu od Ukrainy poprzez to uderzenie właśnie od Iziuma w kierunku Słowiańska z zamiarem odcięcia przynajmniej części wciąż broniących się go tej kieszeni ukraińskiej od reszty sił, więc mamy dwa kierunki. Od wschodu, od Siewierodoniecka i od południowego wschodu, od strony Iziumia, w celu zniszczenia lub otoczenia, odcięcia sił ukraińskich od reszty kraju.
Co się dzieje na północy i na południu? Jakiś czas temu, kiedy Ukraińcom udało się odepchnąć nieco Rosjan od Charkowa, spodziewano się, że ten obwód charkowski zostanie już niedługo całkiem wyczyszczony z wojsk rosyjskich. To się nie stało. Tam pod granicą ukraińsko-rosyjską Rosjanie wciąż są obecni, tam front się nieco przesuwa. Z kolei na południu wydaje się, że Ukraińcom udaje się nieco zdobywać terenu. Jak wygląda sytuacja w tych dwóch obszarach?
Kontrofensywa niewielkiej skali, ale jednak dość skuteczna ukraińska, również gdzieś w połowie maja, z sukcesami odparła, odsunęła Rosjan pozycje rosyjskie od przedmieść Charkowa w zasadzie, więc Charków przestał być zagrożony gdzieś w połowie maja. Ukraińcom jednak zabrakło siły, nie wiem czy determinacji, to byłoby złe słowo, ale zabrakło siły przede wszystkim artyleryjskiej i uderzeń pancernych po to, żeby jeszcze mocniej odepchnąć Rosjan od Charkowa. Tam jest taki teren dość podmokły, tam są rozlewiska wokół właśnie Charkowa, jest to teren bardzo trudny do przeprowadzania zarówno ofensywy, jak i kontrofensywy. Koniec końców Rosjanom udało się powstrzymać kontrofensywę ukraińską. Wciąż Charków jest w miarę bezpiecznym miastem, jeśli chodzi o możliwość wejścia tam sił rosyjskich, no ale ta kontrofensywa, która miała niemalże doprowadzić do tego, żeby siły ukraińskie doszły wręcz do granicy z Rosją, ona uległa zahamowaniu, nie przerwano całkowicie linii zaopatrzeniowych rosyjskich, więc te linie z Białgorodu rosyjskiego wciąż funkcjonuje, transport, logistyka rosyjska płynąca właśnie do Iziuma wspomnianego wcześniej. Kontrofensywa ukraińska nieco utknęła w tym regionie. Pamiętamy takie obrazy z końca maja, kiedy pojedynczym oddziałom ukraińskim udało się wręcz stawiać słupy graniczne na granicy rosyjskiej, co było takim bardzo symbolicznym, ważnym dla Ukraińców gestem zwycięstwa. W tej chwili już o tym niestety nie możemy mówić. Nawet aktach symbolicznych mówić nie jest to w tej chwili możliwe. Jednak ta ofensywa, czy też obecność rosyjska po tej stronie Charkowa jest wciąż silna i Ukraińcom nie udaje się przełamać, zlikwidować tych linii zaopatrzeniowych. Jeśli z kolei przeniesiemy się na południe, czyli na w zasadzie wybrzeże Morza Azowskiego i zwłaszcza Morza Czarnego, czyli obwody zaporoski i chersoński zwłaszcza. Faktycznie około 2 tygodni temu rozpoczęła się ofensywa. Wspominaliśmy o niej, przejście przez rzekę Ingulec sił ukraińskich. Taka, można powiedzieć, sprytna kontrofensywa ukraińska, która miała na celu uderzyć Rosjan tam, gdzie wydawali się oni nieco słabsi. Tutaj te postępy ukraińskie są nieco lepsze niż na wschodzie. Ukraińcom udało się kilka wyłomów uczynić w tych miejscach, gdzie Rosjanie byli dość słabi i odebrać kilka wiosek. Nawet obecne mapy położenia wojsk ukraińskich wskazują, że one zbliżyły się na odległość do 40 km od Chersonia, ważnego miasta z punktu widzenia dostępu do Krymu, bo tu o to chodzi w tej kampanii Ukraińcom, żeby ponownie Rosjanom odciąć możliwość dostępu lądowego do Krymu. No ale znowuż, ta kontrofensywa ukraińska postępuje powoli, miała niewielkie sukcesy, kilkanaście wiosek, można powiedzieć, zostało albo odbitych, albo po prostu Rosjanie się z nich wycofali. Czekamy, czy przede wszystkim Ukraińcy wskazują na to, że żeby przeprowadzić albo kontynuować te początkowe sukcesy tej kontrofensywy na południu, musieliby dostać więcej po prostu sprzętu, więcej zachodniej artylerii, ale przede wszystkim też więcej zachodniej amunicji. Dość istotna różnica 3 mm dosłownie, ponieważ posiadana do tej pory przez Ukraińców amunicja to było 152 mm, typowy standard Układu Warszawskiego, jeszcze tego uzbrojenia postradzieckiego, radzieckiego, którymi dysponowała armia ukraińska. W tej chwili Ukraińcy starają się walczyć głównie amunicją 155 mm, czyli no już te 3 mm większą. To jest standard z kolei natowski. Armia ukraińska no, polega na dostawach amunicji z zachodu, głównie ze Stanów Zjednoczonych, ale również na dostawach sprzętu haubic 155 mm, oraz czego Ukraińcy głośno się domagają, o czym marzą, czyli zestawów naprowadzanych rakiet wystrzeliwanych z wyrzutni MLRS czy wyrzutni HIMARS, które mogłyby precyzyjnie razić stanowiska rosyjskie. Ukraińcy mówią o tym, że potrzebują około 60 takich zestawów, żeby móc prowadzić kontrofensywę z sukcesami, czy też zaprzeczyć tej przewadze rosyjskiej, artyleryjskiej, jaką Rosjanie niewątpliwie posiadają. Amerykanie zadeklarowali 12 zestawów MLRS. Kilka mają dorzucić Brytyjczycy, być może Francuzi dostarczają jakieś zestawy. Polacy wiemy, że też nasze zestawy AHS Krab są przekazywane, również 155 mm przekazywane są Ukraińcom, ale to wciąż jest za mało, zbyt późno i też pojawia się problem nawet nie tyle z obsługą czy z wytrenowaniem sił ukraińskich w obsłudze tego sprzętu, ale bardzo istotnym elementem staje się odtwarzanie, naprawianie, utrzymywanie tego sprzętu w jakości pozwalającej na prowadzenie z niego ognia. Łatwiej nauczyć żołnierza strzelać z haubicy wzór natowski, niż nauczyć technika, żeby po prostu naprawiać sprzęt, który się po prostu normalnie zużywa w trakcie użytkowania.
Skoro jesteśmy przy sprzęcie, to wydaje się, że jesteśmy w takim momencie bitew artyleryjskich, tak? Że to są ciosy w jedną i w drugą stronę, przy czym Ukraińcy są zdecydowanie do tyłu, jeśli chodzi o liczbę tych dział, o generalnie sprzęt i amunicję. Jak patrzysz na perspektywy tych dostaw? To znaczy, mówisz o tych HIMARS-ach, o tych wyrzutniach wieloprowadnicowych, które mogą zmienić trochę sytuację, ale tego jest za mało. Czy to jest tak, że jeśli Zachód nie przyspieszy dostaw, to Ukraina jest skazana na przegranie tej wojny artyleryjskiej?
To starcie na obecnym etapie, nie chcę powiedzieć, że przegrywa Ukraina, bo przegrana wojenna będzie determinowana ilością zabranego albo odzyskanego terenu i to wciąż się jeszcze waży. Natomiast cała wojna rozstrzygnie się w trochę innych wymiarach niż tylko starcie pojedyncze, starcie artyleryjskie, którego teraz jesteśmy świadkiem. Z pewnością Rosjanie mają, można śmiało powiedzieć, dziesięciokrotną przewagę w sprzęcie i amunicji, którą posiadają. Przecież te przepastne magazyny rosyjskie tutaj z pewnością się Rosjanom przysłużą na obecnym etapie wojny. Ukraińcom po prostu potrzebny jest sprzęt. Byli armią słabą przed rozpoczęciem tej wojny. Byli armią zdecydowanie ludzi zdeterminowanych, dzielnych, bitnych, chroniących swojego terenu. Niemniej jednak brakuje im tu sprzętu, a też zaczyna im brakować amunicji tego radzieckiego typu 152 mm. Przekazywanie tego sprzętu łączy się nie tylko z takim fizycznym przewiezieniem go ciężarówkami czy koleją w miejsca, gdzie jest potrzebny, ale jak wspomniałem, również z wyszkoleniem załóg, które odbywa się, które trwa w rozmaitych miejscach, w bazach natowskich na zachodzie, gdzie szkoleni są żołnierze ukraińscy, no ale również właśnie z tym wspomnianym przeze mnie takim po prostu mechanicznym utrzymaniem tego sprzętu w jakości pozwalającej na prawidłowe wykorzystanie. Na tym etapie wojny dochodzą nas raczej zniechęcające, można powiedzieć, świadectwa mówiące o tym, że Ukraińcom ciężko jest wykorzystać nowoczesny poziom tego sprzętu w pełni, żeby móc używać go skutecznie przeciwko Rosjanom. Pojawiły się również sporadyczne takie informacje o tym, że Rosjanom udało się kilka sztuk co najmniej wspomnianych haubic M-277 amerykańskich zniszczyć po prostu uderzeniami, czy to dronów, czy artylerii. Nawet ten sprzęt, który wchodzi do bitwy, brak wyszkolenia odpowiedniego załóg oraz wspomniany brak możliwości odtwarzania tego sprzętu będzie powodował, że Ukraińcom niezwykle trudno będzie próbować zmierzyć się przynajmniej z tą przewagą artyleryjską rosyjską, ale znowuż o pełnym obrazie wojny decydować będzie nie tylko wymiana ciosów artyleryjskich, ale również zdolność do postępowania sił piechoty zmechanizowanej i zarówno po stronie rosyjskiej, jak i ukraińskiej, żeby zajmować teren, umacniać stanowiska na zajętym już terenie. I to jest jakby troszeczkę zupełnie inny poziom tego, jak wspomniałeś, wygrywania albo przegrywania wojny.
Co ostatnie dni i tygodnie pozwalają nam wywnioskować na temat przyszłych wydarzeń? Czy spodziewasz się jakichś przełomów na froncie? A jeśli tak, to gdzie? Czy być może zobaczymy przełom kolejny w zakresie zachodniej pomocy, który pomoże Ukraińcom przełamać tę trudną sytuację?
No. To jest pytanie tyleż wojskowe, co i polityczne, bo w tym takim wojskowym wymiarze przywództwo polityczne ukraińskie mówi o bardzo dużych stratach ponoszonych przez siły zbrojne Ukrainy. Zarówno prezydent, jak i jego doradcy mówią o, poprawiają się czasami liczby 100 żołnierzy dziennie ginących, czasami liczby 500 żołnierzy dziennie, którzy giną, plus około 1000, którzy zostaje rannych, więc w tym tempie Ukraina, no, można powiedzieć, traci 20 do 30 tysięcy żołnierzy wyłączanych z walki, zabitych i rannych miesięcznie. Przy rozmiarze tej armii sięgającej około 100 tysięcy wojsk regularnych plus około 100 tysięcy wojsk terytorialnych, takiego, no, pospolitego ruszenia, można powiedzieć, są to straty bardzo duże i w szybkim tempie wyczerpujące te siły. Domyślamy się oczywiście, że Ukraińcy mają wolę walki, determinację do tego, żeby ogłaszać kolejne mobilizacje, kolejne jakby dostarczać rekrutów, ale są to rekruci słabiej wyszkoleni, słabiej przygotowani, nieostrzelani, bez doświadczenia bojowego, które miała armia, którą właśnie Rosjanie wykańczają, zwłaszcza na wschodzie. To giną żołnierze, którzy mieli doświadczenie z ostatnich nie tylko od kilku miesięcy, ale od kilku lat po inwazji Rosji na Ukrainę w 2014 roku. Tutaj niewątpliwie te straty są bardzo dotkliwe dla strony ukraińskiej. Z kolei, no, może tak dla pewnego wyrównania tego obrazu, no, domyślamy się również, że straty rosyjskie są równie dotkliwe. Nie śmiem przesądzać, czy one są większe, czy mniejsze od strony ukraińskiej. Można raczej przyznać, że są co najmniej takie same. Są sygnały o tym, że Rosjanom trudno jest zdobyć świeże siły, chociażby z mobilizacji rezerwistów, mobilizacji jakichś ludzi, którym obiecywane są nowe kontrakty wojskowe z samej Rosji. Bardzo intensywnie Rosjanie wcielają, zwłaszcza mieszkańców tak zwanych republik, które niedawno ogłosiły swoją niepodległość, czyli tej donieckiej i ługańskiej, przy licznych oczywiście sprzeciwach tej ludności, no bo to jest jednak bardzo ciężka. Żołnierze, którzy trafiają na front, mają dużą szansę bycia co najmniej rannym, a pewnie, żeby też i zginąć. Więc nie ma tutaj wielkich zasobów na razie po stronie rosyjskiej do odtwarzania ich strat. No ale znowuż, przewaga sprzętowa, przewaga również lotnictwa, którego nie widzieliśmy w pierwszych 3-4 miesiącach wojny. Ta przewaga rosyjskiego lotnictwa zaczyna być odczuwalna również dotkliwie dla strony ukraińskiej.
Wspomniałeś o sprzeciwie ludności, to zajrzyjmy na chwilę za linię frontu na terytoria okupowane przez Rosjan. I tutaj tak, zamach na kolaboracyjnego burmistrza Enerhodaru, wybuch samochodu pułapki w pobliżu biura szefa prorosyjskich władz obwodu zaporoskiego, zabójstwa szeregowych żołnierzy czy zniszczenie rosyjskiego pociągu pancernego. To są doniesienia z ostatnich tygodni, które sugerują, że mamy do czynienia z nasileniem ukraińskich działań partyzanckich. Czy tak rzeczywiście jest i na ile ta partyzantka utrudnia Rosjanom działania?
Ona ma w tej chwili bardziej jeszcze chyba wymiar propagandowy. Nie ma jeszcze takiej sytuacji, którą, no, znamy chociażby z Afganistanu czy Iraku, gdzie partyzantka antyamerykańska, antykoalicyjna zadawała dotkliwe straty siłom koalicyjnym w tych dwóch państwach. I to nie jest jeszcze taka partyzantka po stronie ukraińskiej. Ukraińcy przygotowują się do takich działań. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy, SBU, wywiady wojskowy i cywilny prowadzą działania przygotowujące ludność do działań sabotażowych, dywersyjnych. Publikowane są wręcz podręczniki, jak zachować się, jak zatruwać w studnie, jak prowadzić akcje propagandowe, jak Ministerstwo Obrony Narodowej Ukrainy pokazuje, jak rozpoznawać prawidłowo drony rosyjskie, żeby nie pomylić ich z dronami ukraińskimi, jak meldować. Są podawane numery, pod które można zgłaszać takie tego rodzaju ruchy, więc zaczynają się działania takie, powiedziałbym, nieregularne, partyzanckie na terenach zajętych przez Rosję. Masowy charakter jest wciąż jeszcze blokowany jednak przez to, że to są tereny, gdzie po pierwsze bardzo dużo ludności ukraińskiej uciekło z tych terenów. Rosjanie prowadzą dość silne działania przeciwkopartyzanckie. Wiemy o wywożeniu ludzi, wywożeniu aktywistów, likwidowaniu aktywistów ukraińskich na zajętych terenach, zwłaszcza na południu kraju, czyli w tych obwodach zaporowskim i chersońskim. To wciąż jeszcze nie jest partyzantka, którą widzieliśmy w innych przypadkach wojen tych współczesnych XXI wieku. Można postawić taką, no może nie wiem, nieśmiałą tezę, że ta partyzantka może wzrastać, może nabierać znaczenia, jeśli sytuacja tych sił regularnych walczących po prostu na froncie ukraińsko-rosyjskim będzie się przechylała na stronę Ukraińców, czy też będzie dawała państwu ukraińskiemu nadzieję na formę, no, przeciwdziałania przetrwania i zwycięstwa, można nawet powiedzieć. I to spowodowałoby jakąś mobilizację społeczną ludzi do tego, żeby sprzeciwiać się rosyjskiej okupacji. Wymienione przez ciebie akty są wciąż sporadyczne. Na pewno propagandowo bardzo sprzyjają Ukraińcom. Nie są dotkliwe z punktu widzenia rosyjskiej okupacji. Mogą się takie stać. Ten warunek pewnej i masowości, i pewnego przekonania, że warto się sprzeciwiać, musi jeszcze zaistnieć w następnych miesiącach.
Niechaj więc zaistnieje. Dziękuję ci bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
Magdo, Kijów w ostatnich tygodniach staje się w zasadzie centrum europejskiej polityki, mimo że wizyty zagranicznych liderów bywają przez Rosjan celebrowane ostrzałem rakietowym. W sobotę ukraińską stolicę odwiedziła Ursula von der Leyen. Co mówiła i co z tej wizyty wynika?
Była to zaskakująca wizyta, wcześniej niezapowiadana. Sama przewodnicząca, już będąc w Kijowie, podkreślała, że ma ona związek z procesem akcesyjnym, z wnioskiem Ukrainy o wstąpienie do Unii Europejskiej. Miała ona pozwolić, rozmowa z przywódcami, z liderami ukraińskimi, miała pozwolić sfinalizować ocenę wniosku ukraińskiego. Komisja Europejska prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu wyda tę ocenę. Możemy się spodziewać oczywiście, że będzie to opinia pozytywna. I w przyszłym tygodniu, 23 i 24 czerwca, unijni liderzy na szczycie w Brukseli będą mogli zdecydować o nadaniu Ukrainie statusu kraju kandydującego.
Do tego, jak to będzie wyglądało, jeszcze wrócimy, ale pozostańmy na razie w sferze wizyt. Tak jak wspomniałem na początku, w czwartek podobno w Kijowie mają pojawić się trzej liderzy: Francji, Niemiec i Włoch. No i spodziewałbym się, że ta wizyta przyniesie wiele emocji. To są wszystko liderzy i Draghi, i Macron, i Scholz, którzy rozmawiają z Władimirem Putinem cały czas. W dodatku Scholz jest krytykowany za dość niespieszną pomoc militarną Niemiec dla Ukrainy. Czego byś się po tej wizycie spodziewała?
To także nie jest wizyta, o której oficjalnie się mówi. Żadna z trzech stolic nie potwierdziła, że do tej wizyty dojdzie. Natomiast wiemy to z nieoficjalnych źródeł niemieckiego dziennika Bild. Ta wizyta także będzie na pewno wpisana w ten proces nadawania Ukrainie statusu kraju kandydującego. Na pewno wykorzysta tę okazję Zełenski, prezydent Ukrainy, do tego, by swoich partnerów zmobilizować do tego kroku. Natomiast na pewno ta wizyta odbywa się w takim właśnie kontekście tego podtrzymywanego dialogu z Władimirem Putinem przez kanclerza Niemiec, ale przede wszystkim prezydenta francuskiego. Pamiętajmy też, że żaden z trzech przywódców do tej pory w Kijowie nie był. Kanclerz Scholz odmówił wyjazdu do Kijowa po tym, gdy administracja ukraińska nie zgodziła się, czy też nie była skłonna gościć prezydenta Niemiec Franka Waltera Steinmeiera. Więc na pewno będzie to świetna okazja do tego, żeby podsumować ten okres wojenny do tej pory i być może poukładać te relacje lepiej, na nowo. Partnerzy będą mieli możliwość porozumienia się i porozmawiania o tym, o czym do tej pory nie mieli okazji rozmawiać osobiście.
Wracając właśnie do tego procesu nadawania Ukrainie statusu państwa kandydującego, mówisz, że możemy raczej spodziewać się pozytywnej najpierw rekomendacji Komisji Europejskiej, a potem decyzji Rady Europejskiej. Na czym ta decyzja bazuje w kontekście tego wniosku, o którym wspomniałaś, i jakie są różnice między państwami unijnymi w kontekście podejścia do nadania Ukrainie tego statusu?
Komisja Europejska ocenia 5000 stron nadesłanych przez Kijów. Są tam pytania o stan tego państwa, stan gospodarki. Oczywiście Komisja Europejska w trybie dość mocno przyspieszonym dokonuje oceny tych dokumentów. Warto przypomnieć, że na przykład Serbia czekała na nadanie statusu kraju kandydującego aż 3 lata. I właśnie to jest źródłem podziału wśród krajów członkowskich. Oczywiście wszystkie stolice rozumieją, że Ukraina jest w bardzo wyjątkowej sytuacji. To jest taki w zasadzie moment historyczny, że ciężko odmówić nadania tego statusu Ukrainie, ale z drugiej strony niektóre stolice wyrażają wątpliwości, czy Ukrainie należy tę ścieżkę sztucznie przyspieszyć. Pamiętajmy, że akcesja do Unii Europejskiej to jest proces bardzo mocno zbiurokratyzowany, który wymaga bardzo dużego zaangażowania administracji, przede wszystkim kraju kandydującego, ale także po stronie Unii Europejskiej. Dlatego oczywiście jest to proces obliczony bardziej na lata i niektóre stolice, tutaj na przykład prezydent Francji uważa, że należałoby się zastanowić nad ścieżką alternatywną. Jak twierdzi sam Emmanuel Macron, nie jest to ścieżka wykluczająca członkostwo, ale je uzupełniająca. I tutaj Macron proponuje taką ideę europejskiej wspólnoty politycznej.
Jak to miałoby wyglądać? Muszę dopytać. Zdaje się, że Kijów nie ma szczególnej ochoty na jakiekolwiek alternatywne ścieżki.
To miałaby być wspólnota łącząca kraje będące gdzieś tam w orbicie Unii Europejskiej. Miałyby do niego należeć kraje zabiegające o członkostwo w Unii Europejskiej, ale też takie jak Turcja, której proces akcesyjny dość mocno wyhamował, czy też Wielka Brytania, która z Unią Europejską się pożegnała. Ciężko tutaj znaleźć jakiś wspólny mianownik tej współpracy, bo oczywiście krajom kandydującym bardzo zależy na wsparciu finansowym, ale też na zbliżaniu się do wspólnego rynku, na ujednolicaniu przepisów. Nie wiadomo, co mogłoby się stać takim wspólnym mianownikiem współpracy z Wielką Brytanią. Wydaje się, że pomysł jest w powijakach i na pewno ta wizyta w Kijowie Macrona będzie dobrą okazją do tego, żeby być może prezydent doprecyzował, co takiego miał na myśli.
Czyli wyobrażasz sobie, że po takiej wizycie w Kijowie nie dojdzie do porozumienia w sprawie przyznania Ukrainie statusu państwa kandydującego, tylko właśnie na przykład Macron przedstawi ten swój pomysł i w przyszłym tygodniu Rada Europejska wcale nie zdecyduje się na przyznanie tego statusu?
Decyzja Rady Europejskiej nadal nie jest pewna. Ciężko przewidzieć, czy rzeczywiście wszystkie stolice zdecydują się na ten ruch, ale wydaje się, że raczej stawienie oporu będzie bardzo trudne, ponieważ taki kraj, taka stolica, wyłamując się z tej europejskiej jedności, jeżeli chodzi o wsparcie dla Ukrainy, znalazłaby się pod ostrzałem krytyki. Trudno sobie wyobrazić, by którakolwiek miała się na to zdecydować, ale pamiętajmy też, że na przykład w 2016 roku Holandia postawiła opór podpisaniu umowy stowarzyszeniowej i tam wtedy doszło do referendum, w którym Holendrzy zdecydowali, że Holandia na podpisanie takiej umowy zgodzić się nie może. Więc wszystko się oczywiście może wydarzyć. Mówi się też o tym, że przyznanie takiego statusu mogłoby być nadane warunkowo Ukrainie, więc wszystkie opcje są na stole, ale najbardziej prawdopodobna wydaje się dzisiaj jest ta, że na szczycie 23-24 czerwca Ukraina dostanie status kraju kandydującego.
Wspomniałaś o tym, że to przygotowanie do właściwego członkostwa w Unii to jest długi proces, który wymaga reform, jest on bardzo biurokratyczny i po prostu trwa. No ale rozumiem, że są też po prostu obawy w związku ze stanem ukraińskiego państwa mimo wszystko. To znaczy, też spotkałem się z taką opinią, że Polska, choć sama bardzo stara się o to, żeby Ukraina dostała ten status, to wiele zrobiła złego dlatego, by przyjmować nowe państwa poprzez swoje problemy z praworządnością. Że dostarczyła zachodnim stolicom argumentów za tym, że może jednak lepiej nie przyjmować tych państw wschodnich, które może nie są na to gotowe, bo to grozi właśnie takimi problemami jak z Warszawą i sądami.
Dla jednych jest to argument, dla innych jest to pretekst. Pamiętajmy też, że wcześniej na przykład problemy z korupcją w Bułgarii czy niewydolność systemu administracyjnego w Rumunii również powodowała, że dochodzono do takich wniosków. Rzeczywiście ten proces rozszerzenia Unii Europejskiej dość mocno wyhamowało w zasadzie po 2013 roku, kiedy Chorwacja dołączyła do Unii Europejskiej, no, został dość mocno przyblokowany i nie ma wśród stolic Europy Zachodniej takiego dużego apetytu na to, żeby się rozszerzać. Natomiast w Brukseli, we wszystkich innych stolicach, przede wszystkim w Paryżu oczywiście, widać taką potrzebę, żeby jeszcze raz przemyśleć na nowo ten proces rozszerzenia, no bo nie może być tak, że te kraje, które chcą dołączyć do Unii Europejskiej, no, były zatrzymywane w tej unijnej poczekalni w nieskończoność.
To zmierzając już do końca naszej rozmowy, co właściwie tak w sferze realnej zmieniłoby przyznanie Ukrainie tego statusu państwa kandydującego do Unii Europejskiej? Czy to jest obecnie taki jednak w dużej mierze gest symboliczny, podejmowany pod dużą presją polityczną, czy też otworzyłby nie tylko drogę oczywiście do samego członkostwa jakoś tak szerzej, ale czy w tym momencie to by coś zmieniło w kontekście możliwości pomagania Ukrainie przez Unię choćby?
Jeżeli chodzi o możliwości pomagania, to mniej. Oczywiście Unia jest zaangażowana w pomaganie Ukrainie poprzez inne mechanizmy i sama zresztą też dość mocno forsuje granice swoich programów pomocowych, kwestii budżetowych. Pamiętajmy, że broń dla Ukrainy jest kupowana z mechanizmu na rzecz utrzymania pokoju. Więc po raz pierwszy Unia Europejska finansuje broń na potrzeby trwającego konfliktu zbrojnego. To jest gest, nie powiedziałabym natomiast, że nadanie Ukrainie statusu kraju kandydującego jest gestem czysto symbolicznym. To będzie wydarzenie absolutnie historyczne, które nie tylko otworzy perspektywę przed samą Ukrainą, ale też zmobilizuje Unię Europejską do przemyślenia, to co powiedziałam wcześniej, do przemyślenia na nowo swojego procesu rozszerzenia i w ogóle tego, w jaki sposób Unia Europejska funkcjonuje w świecie.
I już zupełnie na koniec, co to zmieni w funkcjonowaniu samej Ukrainy? Jaka to jest ścieżka od przyznania statusu państwa kandydującego do członkostwa? Co się musi zmienić w Ukrainie, by Kijów miał szansę na dołączenie realne do Unii?
Przyznanie statusu kraju kandydującego nie oznacza jeszcze otwarcia negocjacji akcesyjnych. Do tego potrzebne jest również zalecenie komisji, jednomyślna decyzja krajów członkowskich. Wówczas rozpoczną się te negocjacje akcesyjne, dość dobrze pamiętane w Polsce, które w kraju kandydującym powodują taką olbrzymią mobilizację do tego, żeby dostosować swoje prawo. Ukraina zresztą dość dużo i o tym właśnie von der Leyen mówiła w Kijowie. Ukraina na przestrzeni lat po podpisaniu umowy stowarzyszeniowej dość dużo zrobiła, by dostosować swój system prawny do wymagań unijnych, ale z drugiej strony nadal, to również podkreślała przewodnicząca Komisji Europejskiej, dość dużym wyzwaniem pozostaje na przykład walka z korupcją i to wszystko w ramach tych negocjacji akcesyjnych musiałoby się oczywiście wydarzyć.
Czekamy więc na decyzję Komisji i Rady Europejskiej, a tobie już dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Na dziś to wszystko, a na kolejny odcinek zapraszam w poniedziałek. Posłuchajcie również innych audycji Polityki Insight, które znajdziecie w najważniejszych serwisach podcastowych i Radiu Tok FM. Do usłyszenia.